I często je robimy razem z Ryszardem Czarneckim, europosłem Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
Witam, panie doktorze, witam państwa.
Zaczęliśmy naszą rozmowę przed wystąpieniem prezydenta Rzeczpospolitej i premiera Mateusza Morawieckiego. Teraz już wiemy, 212 miliardów złotych tyle przeznaczy rząd na ratowanie gospodarki, ale my rozmawialiśmy o tym, że to jest właściwie rewolucja, wielka zmiana nie tylko w gospodarce, ale i w polityce, że wchodzimy w nowe czasy. Jakie to będą czasy?
Tak jak powiedziałem, odtąd nic nie będzie tak jak do tej pory, jak dotąd. W moim przekonaniu myślę, że też ludzie, Polacy zobaczyli siebie, zobaczyli społeczeństwo trochę w innym świetle niż dotychczas często było opisywane. Często podkreślano, że polskie społeczeństwo jest zatomizowane, zanarchizowane, a tymczasem dane są niesamowite, jeżeli polska policja przygotowuje raport na temat przestrzegania kwarantanny i na 5 tysięcy osób tylko 17, czyli jak policzyłem 0,3% nie przestrzega kwarantanny. Jakże to świadczy o niebywałej dojrzałości, samodyscyplinie, odpowiedzialności, mądrości, rozsądku polskiego społeczeństwa, porównując to na przykład z Włochami, Hiszpanami, ale także Belgami, którzy jeszcze w piątek do północy siedzieli w pubach, restauracjach mimo wydanych zakazów, a teraz gremialnie jeżdżą do Holandii, bo tam klubów, dyskotek, pubów, restauracji nie zamknięto. Więc no to jakby pokazuje też nie tylko to, że polski rząd się różni od rządów krajów Europy Południowej, a także w jakimś mierze szeroko rozumianej Europy Zachodniej, ale także, że polskie społeczeństwo tutaj zdało na oczach świata, na oczach Europy bardzo trudny egzamin właśnie z dojrzałości i odpowiedzialności. Ja nie to, żebym jakoś, tak powiem, bił w narodowe bębny, ale pamiętamy, co Norwid pisał, że Polacy jako naród 100, jako społeczeństwo 3, to się zmieniło. To społeczeństwo jest dzisiaj jak 100.
No pięknie pan powiedział.
No serca. Ja tak widzę puste ulice z tych moich czterech ścian, puste ulice o różnych porach dnia. Wiem, jak jest w innych miastach. Wiem, jak jest, bo byłem w zeszłym tygodniu, byłem w Brukseli, byłem w Genewie. Kiedy przyleciałem do Genewy, no tam jest siedziba i Światowej Organizacji Zdrowia i Europejska Siedziba ONZ-u. W samej Genewie więcej zachorowań było ponad dwa razy niż w całej Polsce. Jesteśmy krajem 38-milionowym. Proszę porównać skalę zachorowań u nas z tym, co jest w Europie Zachodniej, Południowej zwłaszcza. Oczywiście to także dlatego, że rząd pojechał bardzo twardo, ostro restrykcyjnie, to prawda. Ale zwracam uwagę, że te kraje, które wybrały inną drogę, Wielka Brytania, Szwecja, one, czyli taki, no, można powiedzieć, luz, najważniejsza gospodarka, ludzie sobie poradzą, niech się to wszystko toczy własnym rytmem, niech ludzie chodzą do pracy, niech wszystko będzie jak było. Już w tej chwili premier Jej Królewskiej Mości Boris Johnson już to zmienia. Już zrozumiał powagę sytuacji, podobnie jak Królestwo Szwecji. Więc nawet te kraje, które wcześniej, no, uznały, że to jakoś będzie, że to minie, że to coś więcej niż grypa może, ale nic takiego i nie gospodarka hula, okazało się, że Polska była trendsetterem, była tym krajem, który no, pokazuje, jaką drogą należy iść, tak? Uważam, że generalnie w Europie są jakby takie trzy grupy państw. Pierwsza grupa Polska, w jakiejś mierze Czechy, Dania, państwa, które się na nas wzorują, które poszły taki linii bardzo twardych restrykcji. Druga grupa państwa, które w ogóle no, nie zauważyły koronawirusa i w ogóle jakby abdykowały. Włochy, Hiszpania z całą pewnością, po części może Belgia, w jakimś mierze Szwajcaria, to poza Unią Europejską, ale przecież kraj bardzo europejski. I wreszcie trzecia grupa krajów, te kraje, które świadomie, tak jak Wielka Brytania, Holandia, Szwecja, uznały, że tutaj no economy first, prawda, najpierw gospodarka, a zdrowie ludzi to już tam jakoś będzie. No i one teraz zawracają z tej drogi.
Czy może pan wie, czy jest prawdą, że w Danii w ramach tych rozmaitych rozporządzeń antykoronawirusowych wprowadzono też obowiązkowe szczepienia?
Tego nie wiem. Tego nie wiem, od razu mówię. To jest już specyfika tego państwa. Nie wiem o to pytanie odpowiedzieć.
Mówimy o tym, co się dzieje teraz, a chciałbym, żebyśmy trochę popatrzyli na ten świat za chwilę, bo tak, były rozmaite ustawy, rezolucje, porozumienia wewnątrz Unii Europejskiej, jak ona ma funkcjonować. One, myślę o gospodarce, one nie obowiązują, nie tylko gospodarka, granice i pewno parę innych ważnych by się znalazło. W ekonomii mówiliśmy o rozmaitych kotwicach, o tym, do jakiego stopnia można, jaki może być deficyt budżetowy, jakie może być zadłużenie państwa, to już nie działa, więc jest kompletnie nowa rzeczywistość. Pan Arat w Radiu Wnet powiedział, wchodzimy w nieznane i teraz chcemy z panem posłem zrobić pierwszy krok i powiedzieć tak, no dobrze, w tej nieznanej przestrzeni, co będzie takie samo, a co będzie inne? Trudne pytanie.
Dwie rzeczy będą na pewno takie same. Są takie same i to są złe rzeczy. Unia Europejska jest związkiem 27 w tej chwili po Brexicie państw, ale tak naprawdę jest królestwem. Królestwem, w której króluje królowa pani hipokryzja. Jeżeli Polska, Czechy i Dania zamykają granice, są natychmiast poddane krytyce ze strony pani przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli Gertrud von der Leyen, ale kiedy zaraz po tym czynią to Niemcy, to niemiecka przewodnicząca Komisji Europejskiej nabiera wody w usta i już jakoś własnego kraju nie krytykuje. To jest hipokryzja, ale też no, podwójne standardy. No to bardzo wyraźnie widać, słychać i czuć i to się nie zmieni. Oczywiście pewnie będą poluzowane to, o czym pan mówił, te wszystkie limity unijne, deficytu, długu publicznego i tak dalej. To jest jasne. Natomiast to mam wrażenie, że Unia tutaj też ucieczka do odpowiedzialności. Trochę tak zachowała się jak takie zwierzątko, które chowa głowę w piasek, żeby przeczekać, że może się uda przeczekać, nie zauważyć tego co się dzieje. No, struś się nazywa to zwierzę. I reakcje Unii Europejskiej były bardzo spóźnione, ale żeby było jasne, tu nie chodzi o jakiś eurosceptycyzm. Bo spójrzmy na Światową Organizację Zdrowia, siedziba w Genewie. No przecież oni pracują na jakichś starych standardach, starych regułkach. Gdyby Korea Południowa, Tajwan, Singapur oparły się o regułki zupełnie dostosowane do takiej pandemii, jaką jest koronawirus, no to tamtych zachorowań byłoby dziesiątki tysięcy więcej, tak? One postawiły na badania przesiewowe te kraje, które wymieniłem, i dzięki temu no, ograniczyły w sposób znaczący pandemię koronawirusa. Więc jak widać tutaj nie chodzi tylko o Unię. Generalnie wydaje się, że te organizacje międzynarodowe zawodzą.
Ale panie pośle, na chwilę przecinek zrobimy, jedno pytanie. Mianowicie tak, skoro królową Unii Europejskiej jest hipokryzja, to dlaczego jej służymy?
Nie no, jest tak, że Unia jest boiskiem, na którym poszczególne kraje walczą o własne interesy. Dla Polski jest korzystniej na dzisiaj, na teraz, na przewidywalny czas być w Unii Europejskiej.
Ale właśnie te reguły wszystkie się zmieniają. To skąd wiemy, że jest korzystniej, a może jest teraz właśnie niekorzystniej być? Skoro są granice, skoro są kotwice, skoro jest hipokryzja, skoro jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to może jest niekorzystne?
Tak, no, nie mamy sytuacji takiej jak Norwegia, która śpi na ropie, czy Szwajcaria, która jest zagłębiem bankowym. Mamy określoną sytuację geopolityczną i tutaj na razie jesteśmy na plusie, jesteśmy beneficjentem, gdy chodzi o środki unijne z Unii. Nasza składka członkowska jest mniejsza niż to, co stamtąd dostajemy. I tak będzie przez najbliższe 8 lat, może 9. Za około dekady na pewno wielu Polaków zacznie się zastanawiać, no zaraz, a czemu my to utrzymujemy? czemu my tak naprawdę jesteśmy płatnikami netto, podobnie jak teraz jest Niemcy, są Niemcy, Austria, Szwecja, Francja, Holandia i tak dalej. Więc no wtedy te pytanie o sens pewnie będzie bardziej popularne. Teraz trzeba walczyć o swoje interesy. Tak skądinąd to zabawne, bo po naszych oczach padają pewne takie mity dotyczące Unii. Ci sami ludzie, którzy w Polsce mówili, tak, Unia Europejska ma pełne prawo wtrącać się w polskie życie wewnętrzne, w kwestii praworządności, sprawiedliwości, mimo że tego nie ma w traktacie lizbońskim. Sami ludzie mówią, nie krytykujcie Unii Europejskiej za kwestię koronawirusa, że nic nie reaguje, czy za późno reaguje. Przecież tego kwestia systemu opieki zdrowotnej, kwestia służby zdrowia, to jest kwestia wewnętrzna poszczególnych krajów, tak? Czyli praworządność jest wewnętrzna, ale można ingerować, a koronawirus też jest wewnętrzny, ale nie można ingerować, tak? No to są takie mity, inny mit też opozycji w Polsce, że oto Polska jest tak bardzo izolowana na arenie międzynarodowej. Proszę bardzo, przyszedł koronawirus i najwięcej środków z tego funduszu unijnego, który został nazwany Coronavirus Response Investment Initiative, najwięcej środków, około 20% całości środków będzie dla Polski. Czy to świadczy o izolacji Polski, czy to świadczy o tym, że nikt się nie liczy rządem Prawa i Sprawiedliwości? No wręcz przeciwnie. Kolejny mit opozycji w Polsce pada, rozsypuje się jak domek z kart.
Nie tylko te mity się rozsypują, panie pośle. Będziemy mieli okazję kontynuować rozmowę, a teraz proszę polecić słuchaczom Radia Wnet książkę, film lub zadedykować im jakąś piosenkę.
No, jeżeli chodzi o książkę, to chciałbym polecić bardzo ciekawą książkę polskiego dyplomaty, który w tej chwili jest jest numerem 2 w polskiej ambasadzie w Pradze, Antoni Wręga, PRL w Dallas. Rzecz o zacieraniu śladów zamachu na prezydenta Kennedy'ego. To jest książka, która okazała się 6 lat temu. Ja ją dopiero niedawno odkryłem, ale zapamiętajmy, Antoni Wręga, PRL w Dallas, bardzo rzecz ciekawa. To chciałbym bardzo serdecznie polecić. Tak samo jak inną książkę Piotra Łuczuka, wykładowcy na Uniwersytecie imienia Prymasa Wyszyńskiego, Cyberwojna, Wojna bez amunicji. Z książek te właśnie dwie, bo akurat je podczytuję. Natomiast gdy chodzi o muzykę, ja bardzo lubię niedawno od nas odszedł Leonarda Cohena. Nie wiem, czy jesteście przygotowani na to?
Jeżeli potrafi pan zanucić choć jedną piosenkę, to przygotujemy
się. Zuzannę, może Zuzannę.
Chcesz, masz, Radio Wnet.
Podstępny jest pan, panie redaktorze, z tym nuceniem przez Czarneckiego piosenek Cohena. Podstępny.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. No to zaśpiewaj Leonard Cohen.